Dzień dobry, Piotr Zychowicz, Historia Realna i kolejna dyskusja, tym razem o geopolityce. I drodzy Państwo, gościem moim będzie ktoś, kto go bardzo Państwo prosili w komentarzach, podczas czatów internetowych, w mailach do mnie, czyli uwaga, dr Leszek Sykulski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, więc tak, no oczywiście ekspert od geopolityki, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Będziemy dzisiaj rozmawiali o Rosji, o Polsce i Rosji, ale zanim przejdziemy do tej pasjonującej rozmowy, to jeszcze apel do widzów tradycyjny. Subskrybujcie Państwo kanał Historia Realna, komentujcie filmy, lajkujcie filmy i oczywiście wspierajcie nas na portalu Patronite. Dobrze, więc panie Leszku, to pierwsze pytanie jest takie jak tytuł naszego dzisiejszego spotkania. Czy Polska jest skazana na konflikt z Rosją?
Ja myślę, że Polska nie jest skazana na wojnę z nikim. Ani z Rosją, ani z Niemcami, ani z Ukrainą, ani z żadnym innym państwem. Ani na wojnę militarną w takim klasycznym rozumieniu, jak znamy ją z podręczników historii, w literaturze fachowej tego typu konflikty określane są jako konflikty kinetyczne. Zatem nie sądzę, abyśmy na taką wojnę byli z kimkolwiek skazani. Podobnie nie sądzę, abyśmy byli skazani na wojnę na przykład handlową z kimkolwiek. Ja jestem bardzo daleki od jakiejkolwiek formy determinizmu. Czy to będzie determinizm historyczny, czy to będzie determinizm geograficzny, czy to będzie jakaś forma takiego filozoficznego fatalizmu wynikającego z połączenia tych dwóch czynników, czyli i z czynnika czasowego, historycznego i czynnika geograficznego. Ja bym nawet jeszcze spróbował odwrócić to pytanie, czy Polska jest skazana na złe relacje z Rosją, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o wojnę. Obecnie oczywiście bardzo często mówimy o tej wojnie, natomiast o takim konfrontacyjnym nastawieniu wobec Rosji bardzo wielu publicystów, bardzo wielu także zresztą akademików, analityków z różnych ośrodków, polityków oczywiście straszy Rosją, straszy zagrożeniem ze strony Rosji. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy na kontakty gospodarcze, to tak naprawdę od roku 2014, od chwili, kiedy zostały wprowadzone sankcje na polskie produkty eksportowane do Rosji, te relacje moim zdaniem jakby rozwijają się bardzo dobrze. I to nie chodzi tylko o import tego słynnego węgla z Rosji, bo jakby najwięcej węgla importujemy akurat z kierunku rosyjskiego, ale chodzi także w ogóle o ten poziom współpracy gospodarczej, poziom obrotów towarowych. Ten, można powiedzieć, eksport do Rosji utrzymuje się od wielu, wielu lat na bardzo podobnym poziomie, około 8 miliardów, jest wartość tego eksportu, to jest około 8 miliardów dolarów. I to około 3% polskiego eksportu. Rosja, można powiedzieć, od ponad dekady zajmuje jedną z 10 pozycji wśród największych partnerów handlowych Polski, czy to jeśli chodzi o import, czy to jeśli chodzi o eksport, więc w tym zakresie te relacje się rozwijają całkiem nieźle, co nie znaczy, że nie mogłyby się oczywiście rozwijać jeszcze lepiej. Obecnie, jeżeli chodzi o te obroty towarowe, one są podobne na kierunku polsko-rosyjskim, jak na kierunku kazachsko-rosyjskim, choć Kazachstan ma trzykrotnie mniejszą gospodarkę przecież niż Polska. W związku z tym uważam, że mogłoby być lepiej. Natomiast jeżeli w ogóle mówimy o stosunkach polsko-rosyjskich, to warto sobie zadać pytanie, czy mogą być dobre. I ja bym tutaj nawiązał do świętej pamięci profesora Andrzeja Walickiego, którego pierwszą rocznicę śmierci będziemy obchodzić 20 sierpnia tego roku, który w swojej kapitalnej moim zdaniem książce, którą myślę, że warto polecić widzom, pod tytułem O Rosji inaczej, wydanej w 2019 roku, spróbował odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteśmy skazani na, nie na tyle na wojnę, co na nieustanny konflikt i nieustannie złe relacje. I profesor Walicki uważał, że nie. I myślę, że pokazał też pewien sposób myślenia, w jaki sposób możemy właśnie normalizować te relacje, pokazał pewne płaszczyzny konfrontacji. Zresztą jak wielu polskich wschodoznawców zajmujących się także relacjami polsko-rosyjskimi, pokazał bardzo, bardzo dobitnie te płaszczyzny konfrontacji, płaszczyzny nieporozumień może w ten sposób, ale także pokazał te konkretne warunki, które mogą tutaj, że tak powiem, pomóc poprawić te relacje. Ja się tutaj absolutnie z profesorem Walickim zgadzam.
No tak, to jest ciekawe, co pan mówi. Ja proszę mnie poprawić, ale jakoś niedawno w Rosji pojawiła się taka oficjalna lista państw, które są wrogami Rosji. Pamięta pan, panie Leszku, to jakieś parę tygodni temu. I tam Polska nie zajmowała wcale pierwszego miejsca, tylko... czy w ogóle była Polska na tej liście?
Wie pan, myślę, że my zbyt często przeceniamy rolę Polski w Rosji. Czy Rosja jest tematem numer jeden? Absolutnie tematem numer jeden, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną. Natomiast w Rosji jest sytuacja zupełnie odwrotna. To znaczy Polska jest na jakimś absolutnym marginesie rozważań analityków, rozważań czołowych polityków, jeżeli chodzi o programy publicystyczne. Bardzo często oczywiście odgrywa obecnie rolę takiego, powiedzielibyśmy, czarnego charakteru, jeżeli trzeba postraszyć Zachodem i trzeba tutaj znaleźć no, znacznie mniejszy kaliber państwowy niż Stany Zjednoczone, no to wtedy używa się bardzo często takich porównań, można powiedzieć, dyżurnych junior partnerów Waszyngtonu. No niewątpliwie Polska do takich się w tej powiedziałbym, optyce informacyjnej rosyjskiej zalicza. Natomiast ja generalnie...
Leszku, ale tylko, jeżeli mogę panu zadać pytanie, bo wie pan, ja mam takie wrażenie, że to nie jest tylko taka kwestia jakiejś, wie pan, tam optyki jakiejś informacyjnej, używania Polski jako właśnie takiego, powiedziałbym, junior partnera Stanów, to oczywiście też, ale proszę pamiętać tak, ma pan święto narodowe Rosji w rocznicę wypędzenia Lachów i Litwinów z Kremla, prawda? Wielkie produkcje historyczne, takie jak ten rok 1612, tak? Które nawiązują do tego. Natomiast wie pan, ja chciałem pana zapytać o inną rzecz, to znaczy powiedział pan, że polityka jest grą dynamiczną, prawda? Że nie ma żadnych stałych prawideł. I ja zresztą zgadzam się z panem, jak pan wie, uważam się za ucznia między innymi Adolfa Bocheńskiego, ale z kolei Władysław Studnicki uważał, że są stałe prawidła i że Polska z Rosją, są przynajmniej imperialną Rosją, są skazane na konflikt, ponieważ no, toczy się między tymi dwoma tworami gra o tą przestrzeń, która znajduje się między zwartym terytorium etnograficznym polskim a rosyjskim, czyli wie pan, między morze, ULB, jak zwał, tak zwał. I proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście no, historia mniej więcej od pierwszych tam wojen, które Batory prowadził i Iwan Groźny polsko-moskiewskich, rzeczywiście ścieramy się o te terytoria. Raz jesteśmy górą, na początku przynajmniej byliśmy, potem Rosjanie. No i co? I teraz mamy sytuację, w której ewidentnie, zresztą o czym pan często mówi, Rosja traktuje Ukrainę jako swojego limitrofa, prawda? Białoruś również, bardzo mocno jest obecna Rosja na Białorusi. Jest to bez wątpienia sfera zainteresowań Rzeczpospolitej. Jest to nasze przedpole. No i co? I to chyba jesteśmy w takim razie skazani na konflikt, skoro te nasze interesy na tej przestrzeni ULB są tak przeciwne.
No, myślę, że dotknął pan absolutnie fundamentalnej kwestii. Tego, że Polska od, no możemy nawet powiedzieć, czasów nowożytnych toczyła rywalizację z rosyjskim ośrodkiem siły czy z moskiewskim ośrodkiem siły o tę przestrzeń. Tylko właśnie to jest ten problem, że większą część, mam takie nieodparte wrażenie, polskich decydentów, polskich akademików, ludzi zajmujących się studiami strategicznymi, a także wśród części środowiska geopolitycznego, chociaż tutaj akurat to jest bardziej zniuansowane, nie zauważa, że po 1945 roku zmieniły się granice w Europie i że ten obszar, o który Polska z rosyjskim czy moskiewskim ośrodkiem siły rywalizowała na przestrzeni wieków, tak naprawdę znalazł się absolutnie poza wpływami politycznymi państwa polskiego. To znaczy Polska wycofała się, czy może inaczej, została wycofana polska obecność z niziny wschodnioeuropejskiej. To obecność konkretna, geograficzno-polityczna polskiego ośrodka siły polskiego państwa na nizinie wschodnioeuropejskiej w dużym stopniu właśnie powodowała konflikty polityczne, graniczne, etniczne, konfesyjne z rosyjskim ośrodkiem siły. Czy mówimy tutaj o czasach Iwana IV Groźnego, czy mówimy o czasach Piotra I, czy carycy Katarzyny II, czy mówimy o Rosji sowieckiej, czy no, to generalnie mówimy o tym starciu polskiego i rosyjskiego ośrodka siły na styku niziny środkowo- i wschodnioeuropejskiej. To, że Polska, że państwo polskie od czasów, powiedzmy, no nie chcę już sięgać do Unii w Krewie, do 1385, ale powiedzmy, że od 1569 roku, kiedy nastąpiła Unia Lubelska, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polska, Rzeczpospolita umocniła się w sposób bardzo, bardzo istotny, czy może inaczej, dawna korona Królestwa Polskiego wzięła część geostrategicznej odpowiedzialności za obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego, w związku z czym weszła w naturalną konfrontację z powstającym moskiewskim ośrodkiem siły, później oczywiście rosyjskim. Natomiast kiedy Polska przestała oddziaływać politycznie, przestała w sensie fizycznym rozpościerać się na nizinę wschodnioeuropejską, a stało się to w roku 1945 w wyniku układów poczdamskich, wcześniej oczywiście układu w Jałcie, no zniknął ten problem nieustającego konfliktu o przestrzeń. I problem, który dzisiaj jest, to nie jest problem fizyczno-geograficzny, to nie jest problem, powiedziałbym, wynikający z geografii, jak próbuje część analityków stosunków międzynarodowych przedstawiać. To jest problem, który tkwi w głowach. To jest po prostu tylko i wyłącznie ten problem, który tkwi w głowach. Polska obecnie nie ma, po pierwsze, żadnych sporów granicznych z Federacją Rosyjską. Po drugie, nie ma żadnych problemów etnicznych ani konfesyjnych między oboma państwami. Nawet bym to rozbił między... Dwa i trzy punkty bym dodał, czyli konfliktów etnicznych i konfliktów religijnych. Nie ma problemu jakby z polską mniejszością narodową w Rosji i z rosyjską mniejszością w Polsce. Podobnie nie ma tutaj problemu z na przykład z wtrącaniem się Federacji Rosyjskiej w życie wewnętrzne religijne państwa polskiego i na przykład próba forsowania jakiejś określonej, powiedzmy tutaj, jakiegoś wyznania, nie wiem, próba wspierania polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego przeciwko komuś, przeciwko jakiemuś innemu wyznaniu. No nie ma takich sytuacji. Te trzy aspekty, które, jak pan doskonale wie, w dziejach w sposób bardzo istotny wpływały na konflikty między naszymi krajami, ustąpiły. Nie ma konfliktów granicznych. To nie są czasy Stefana Batorego, że Polska będzie się tutaj biła o Smoleńsk z Rosją. To jest absurd. Tak samo nie ma dzisiaj problemów mniejszości narodowych, czy nie ma problemu wtrącania się carycy Katarzyny II wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej w obronie ludności prawosławnej. To nie te czasy, to nie XVIII wiek. Zatem wszystkie te kwestie... Słucham?
Panie Szkutu, tylko jeżeli można na chwilę panu wejść w słowo, bo potem uciekną nam te wątki, a chciałbym tę naszą dyskusję uszeregować. Znaczy ja się zgadzam, wie pan, że Jałta to jest moment katastrofy polskiej w tym sensie, w tej rywalizacji kilkusetletniej o tą przestrzeń ULB i że w pewnym sensie przedmiot sporu terytorialnego znika, no bo Polska nie ma aspiracji takich jak Rosja, prawda, żeby, nie wiem, Ukraina była naszym odwróconym limitrofem czy Białoruś. Czy to dobrze, czy źle, to jest zupełnie inny temat. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Rosja traktuje tą przestrzeń geopolityczną, o której pan powiedział, czyli i Białoruś, i Ukrainę, ewidentnie jako swoje limitrofy, chce je kontrolować. W przypadku Białorusi nawet wygląda na to, że miałaby ochotę po prostu połknąć tą Białoruś. I teraz, jeżeli będziemy mieli Rosję nie tak jak teraz, jak pan powiedział, tam za Smoleńskiem czy w Smoleńsku, prawda, tylko będziemy ją mieli za Białymstokiem i za Przemyślem, takiej sytuacji najbardziej idealnej dla obecnego moskiewskiego ośrodka władzy, używając pańskiej nomenklatury, no to zacznie się ten problem, że Polska była pod zaborami, Polska była jako PRL państwem zależnym od tego ośrodka władzy na Kremlu w Moskwie. No i jest takie pytanie, i to jest do pana pytanie, czy rzeczywiście to jest tylko w naszych głowach, że my się boimy tego, Czy też być może jest to jednak realne zagrożenie, że tak jak mówił świętej pamięci prezydent Kaczyński, to się często powtarza w tym kontekście, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Polska. To znaczy w tym sensie, że mocarstwo takie jak Rosja, nie wiemy gdzie jest jego koniec jego aspiracji, prawda? Czy to jest tylko były republiki sowieckie? Bo jeżeli tak, to również mówimy o Litwie, prawda? O Łotwie i o Estonii. Czy też może na przykład są też jakieś aspiracje dotyczące byłych demoludów, które były jednak częścią sowieckiego systemu. Więc no, wydaje mi się, że ten ewidentny rozrost tego imperium rosyjskiego, próba odbudowania tego przez Putina, to jednak nie są tylko nasze, wie pan, obawy, ale rzeczywiście że bezpieczeństwo Rzeczypospolitej może być zagrożone.
Wie pan, patrząc na mapę geograficzno-polityczną współczesnej Europy czy współczesnego świata, no nie trudno nie odnieść wrażenia, że Rosja od czasów Związku Sowieckiego w bardzo istotny sposób o kilka milionów kilometrów kwadratowych się skurczyła. To, co pan nazywa próbą odbudowy imperium, to tak naprawdę jest zabezpieczenie interesów geostrategicznych. Mam na myśli oczywiście kontrolę tych dwóch lądowych lotniskowców Federacji Rosyjskiej w postaci obwodu kaliningradzkiego, czyli części dawnych Prus Wschodnich, możemy to nazwać regionem Pregoły, rzeki Pregoły obecnie, istotnej z punktu widzenia historycznego od XIII wieku, odgrywającej istotną strategiczną rolę. No i oczywiście Półwysep Krymski, zdolność do oddziaływania na Morzu Czarnym, zdolność do kontroli tego akwenu, który wydaje się być jednym z najbardziej konfliktogennych na świecie współcześnie. Natomiast jeżeli chodzi o wchłonięcie, anektowanie republik środkowoazjatyckich, Ukrainy i tak dalej, no to myślę, że to jest jakiś absolutne geopolitical fiction. Dzisiaj Rosji nie stać w żaden sposób ekonomicznie na tego typu działania. Po drugie, obecność innych mocarstw, czy na Ukrainie, czy w republikach środkowoazjatyckich, chociażby Chińskiej Republiki Ludowej w Azji Środkowej, czy Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, absolutnie wyklucza taką możliwość. Jeżeli chodzi o Białoruś, to jest pytanie konkretne do społeczeństwa białoruskiego, kto jest dla nich bliższy w sensie kulturowym, w sensie cywilizacyjnym. Ja myślę, że Białorusinów nikt nie, że tak powiem, bagnetami nie popychał do podpisania umowy o państwie związkowym Rosji i Białorusi. Myślę, że tutaj raczej spoglądano na te zbieżności gospodarcze, na te zbieżności językowe, kulturowe i myślę, że absolutnie to nie było w żaden sposób siłowo rozwiązane. Natomiast myślę, że tak naprawdę, jeżeli patrzymy na tę poprawę relacji polsko-rosyjskich, to myślę, że ten problem istnieje w głowach. To znaczy, po pierwsze, moim zdaniem możliwa jest poprawa relacji polsko-rosyjskich pod dwoma warunkami. Moim zdaniem te dwa warunki są dopełniające, są komplementarne i działają synergicznie. Po pierwsze, uważam, że ta poprawa jest możliwa wtedy, kiedy przestaniemy postrzegać Rosję jako takiego nieustającego historycznego wroga. I oczywiście, jeżeli będziemy zawsze patrzeć przez pryzmat pewnego mitu, że Rosja chce wchłonąć całą Europę, chce podbić świat i tak dalej, no to nie wyzwolimy się z tego myślenia. Natomiast proszę zobaczyć, że udało się dokonać pojednania niemiecko-rosyjskiego, udało się dokonać pojednania francusko-niemieckiego. Pytanie, dlaczego nie udało się dokonać pojednania polsko-rosyjskiego? I pytanie o tego, powiedziałbym, większego wroga w polskiej geopolityce czy geostrategii, której istnieje od zawsze, moim zdaniem o wiele groźniejszym, potencjalnym przeciwnikiem, podkreślam, potencjalnym przeciwnikiem jest Republika Federalna Niemiec niż Federacja Rosyjska, ponieważ w Republice Federalnej Niemiec znajdziemy ugrupowania, które znajdują się nawet w Bundestagu, których liderzy mówią wprost o rewizji granic, o potrzebie rewizji granic, posługują się językiem Karla Haushofera, bardzo niebezpiecznym dla interesów państwa polskiego. Widzimy ingerowanie Niemiec w wewnętrzne sprawy Polski, mam na myśli kwestie energetyki, torpedowania kwestii polskiej energetyki jądrowej. Widzimy porozumienie strategiczne niemiecko-rosyjskie. Mimo tych takich, powiedziałbym, sankcji nałożonych przez Niemcy na Rosję, widzimy doskonale, że te stosunki kwitną, także stosunki gospodarcze. I ten drugi warunek, o którym myślę, który jest moim zdaniem niezbędny do tej normalizacji relacji polsko-rosyjskich, to jest kwestia zmiany sposobu myślenia polskich elit w taki sposób, aby potraktować Rosję, mówiąc żargonem geopolitycznym, jako hinterland, czyli jako taki kraj, rezerwuar dla Europy, dla konkretnie Unii Europejskiej. Możemy to nazwać w cudzysłowie oczywiście rezerwuar siły dla Europy. Rezerwuar surowcowy, rezerwuar jeśli chodzi o rynek zbytu, rezerwuar jeśli chodzi o partnera powiedziałbym w tych głębokich procesach, wielkich procesach geostrategicznych. No i oczywiście to z tego punktu wynika kwestia takiego bym powiedział konstruktywnego włączenia naszej dyplomacji w mediację, w proces budowania swego rodzaju mostów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Gdyby Polska przyjęła taką rolę, jaką rolę dzisiaj próbują przyjąć Niemcy, czyli właśnie mediatora na arenie międzynarodowej. Myślę, że ta ostatnia czerwcowa z tego roku oczywiście druga berlińska konferencja w sprawie Libii i pierwsza z 2020 ze stycznia doskonale pokazują taką próbę lewarowania pozycji Niemiec nie tylko w Unii Europejskiej, ale w ogóle na arenie międzynarodowej poprzez przyjmowanie roli mediatora, który buduje mosty. I gdyby rzeczywiście Polska wykorzystywała swoje położenie geopolityczne i przyjęła na siebie taką rolę i zadaniowała dyplomacji, gdyby władza, decydenci w Warszawie zadaniowali polską dyplomację w taki sposób, aby Polska była mediatorem i budowała mosty, nie dawałaby pretekstu do mówienia w Paryżu na przykład o krajach regionu jako rusofobicznych, tylko starałaby się to zdyskontować gospodarczo, ponieważ tutaj jest ogromne moim zdaniem pole do popisu, jeśli chodzi o gospodarkę, współpracę gospodarczą, to moim zdaniem nasza pozycja w Unii Europejskiej rosłaby. I jeżeli spojrzymy na te powiedziałbym kwestie mentalne, to myślę, że największym problemem polskich decydentów, polskich intelektualistów jest tkwienie w II Rzeczpospolitej. Mentalne, intelektualne tkwienie w II Rzeczpospolitej i posługiwanie się kalkami geostrategicznymi z okresu międzywojennego. Ja się cieszę, że jest w Polsce boom na twórczość przedwojennych polskich intelektualistów, takich jak wspomniany przez pana Adolf Bocheński, Władysław Studnicki czy wielu, wielu innych. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na Jerzego Niezbrzyckiego, że przyjdzie czas na Romana Umiastowskiego, tych mniej znanych polskich geostrategów, którzy w sposób niezwykle celny, trafny opisywali rzeczywistość, ale rzeczywistość ówczesną. Ówczesną. Polska wycofała się z niziny wschodnioeuropejskiej, wycofała się poprzez swoją przegraną i dyplomatyczną i oczywiście militarną w 1939, a dyplomatyczną w 1945. I dzisiaj, jeżeli próbujemy odbudowywać, budzić stare demony w postaci, no właśnie, budowy jakichś bloków geopolitycznych pod egidą Polski na pomoście bałtycko-czarnomorskim, to tak naprawdę próbujemy wchodzić w buty konfrontacji. Podczas gdy ja uważam, że to podejście, które nazywamy w geopolityce romeryzmem, czyli to właśnie, które patrzy na Polskę jako kraj pomostowy, leżący na pomoście bałtycko-czarnomorskim, a jeśli nie leżący, to roszczący sobie prawa do oddziaływania na tym obszarze, jest moim zdaniem anachroniczne. Ja jestem bliższy zresztą temu podejściu również, które zostało stworzone w okresie międzywojennym, ale które moim zdaniem o wiele lepiej koresponduje z czasami współczesnymi, a mianowicie do wakaryzmu, do Włodzimierza Wakara, polskiego prawnika, który przed wojną stworzył koncepcję Polski tranzytowej. Jeżeli skoncentrujemy się na kwestii budowy relacji gospodarczych, budowy raczej bloków gospodarczych, geoekonomicznych, niż na poszukiwaniu próby tworzenia właśnie bloków polityczno-militarnych, no to wtedy oczywiście moim zdaniem mamy szansę na normalizację z Rosją, mamy szansę nawet na, tak jak powiedziałem, lewarowanie swojej pozycji w samej Unii Europejskiej. Natomiast to, co pan powiedział, to pan używał takiego żargonu geostrategicznego, mówi pan o limitrofie. To jest pojęcie wprowadzone jeszcze w okresie Związku Sowieckiego, upowszechnione jeszcze w sowieckiej strategii w latach 20. Natomiast ono w latach 90., że tak powiem, odżyło i żyje swoim życiem dzisiaj w Federacji Rosyjskiej, stworzone przez Wadima Cymburskiego, który mówi o budowie pewnej strefy buforowej przez Federację Rosyjską. Akurat ta koncepcja nie mówi o budowie Imperium Rosyjskiego. Akurat tutaj byłbym bardzo daleki od... Znam twórczość Wadima Cymburskiego bardzo dobrze, poświęciłem zresztą mu część swoich publikacji naukowych, więc to nie odnosi się do budowy Imperium Rosyjskiego w takim znaczeniu, w jakim próbuje się to przedstawiać w Polsce. Ta koncepcja odnosi się do koncepcji Rosji Wyspy jako osobnej cywilizacji i państwa, które nie oddziałuje w takim kontekście, o jakim pisał Karl Haushofer na kontynent eurazjatycki.
Zgoda. Panie Szko, mam tyle przemyśleń po pańskiej wypowiedzi, spróbuję to jakoś ubrać i podzielić na kilka pytań do pana. Wie pan, ja, jedna rzecz, z którą się na pewno zgodzimy, to znaczy ja się zgadzam, że to, że my nie rozmawiamy z Rosją, to jest absurd. To mamy dużego, potężnego, jakby nie było sąsiada, chociaż to sąsiedztwo, tak jak pan wspominał, jest tylko na niewielkim kawałeczku bezpośrednie, ale jednak jest to ten sam kawałek świata. Z Rosją trzeba rozmawiać, tak jak z każdym trzeba rozmawiać oczywiście. I te dąsy są absurdalne. Natomiast, wie pan, z tymi limitrofami, to jest pierwsza sprawa, to znaczy, okej, tylko pytanie, co jest limitrofem, prawda? To znaczy, oczywiście możemy powiedzieć, że tym limitrofem ma być taka zneutralizowana Białoruś i Ukraina, no ale kiedy to już się stanie, prawda, to pytanie zawsze, czy Polska nie stanie się kolejnym potencjalnym kandydatem na limitrofa. To znaczy, że to mocarstwo, kiedy zapewni sobie, wie pan, kontrolę nad Ukrainą i utrzyma jeszcze mocniejszą kontrolę nad Białorusią, no to być może będzie chciało jeszcze bardziej tą swoją strefę buforową i bezpieczeństwa przesunąć na zachód. I to jest, wie pan, ta wątpliwość, o której głównie mówimy, ale chciałbym pana tak historiozoficzne takie pytanie zadać, wie pan, bo w pewnym sensie to, o czym pan mówi, to jest trochę, nie wiem, czy proszę mnie dobrze zrozumieć, to jest trochę taka filozofia klęski, to znaczy oczywiście Jałta była klęską, wypchnięcie Polski z tej przestrzeni geopolitycznej, o której mówimy, było katastrofą, ale gdyby na przykład te kraje były neutralne pomiędzy nami, prawda? Gdyby to były normalne, demokratyczne, niepodległe kraje, w których Rosja, wie pan, nic tam nie... Rosja nie jest aktywna na ich terytorium, to myślę, że wtedy można by powiedzieć, dobra, te wielkie starcie geopolityczne o przestrzeń ULB zakończyło się jakimś tam remisem, tak? Rosja jest za Smoleńskiem, my jesteśmy za Przemyślem, a niech się rządzą Ukraińcy, Litwini, Łotysze i Ukraińcy sami, prawda? Ale jeżeli Rosja bardzo mocno wchodzi w tą przestrzeń, co widzimy, prawda, chociażby w 2014 roku na Ukrainie, widzimy teraz, bardzo ciekawie pan opowiadał o wpływach i wpływie Rosji na to, co się działo w trakcie rewolucji biało-czerwono-białej na Białorusi, dosłownie w ostatnich miesiącach, to się teraz dzieje ta historia, prawda? No to pytanie, czy nie uważa pan, że jednak skoro oni mocno wchodzą, czyli jakby wracają do tego wielkiej rywalizacji,
ja myślę, że tutaj
no to my też nie możemy, wie pan, po prostu tego odpuścić. No.
Powiedziałbym kwestią oceny, czy współczesne granice Polski, czy współczesna struktura wewnętrzna państwa polskiego jest naszą porażką, czy jest naszym zwycięstwem. Ja bym tak w ogóle nie starał się wartościować tego. Ja bym raczej spróbował to przedstawić w formie szans i zagrożeń. Bo wie pan, oczywiście możemy powiedzieć, patrząc na dzieje Polski od końca XIV wieku, że, a może inaczej, powiedzmy, niech będzie od tej Unii Lubelskiej, od 1569 roku. Teraz jest w modzie w polskiej dyplomacji Trójkąt Lubelski. Niedawno odbyło się kolejne spotkanie w Wilnie, więc niech będzie ten 1569 rok. Od tego czasu, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na historię, to rok 1945, a no powiedzmy ten okres 39-45, można uznać za katastrofę geopolityczną dla państwa polskiego. Natomiast jeżeli spojrzymy na te dzieje pierwszej Rzeczpospolitej, na dzieje drugiej Rzeczpospolitej, spojrzymy na poziom rozwoju cywilizacyjnego, zobaczymy na wszystkie te wewnętrzne konflikty, które trawiły obie te formy państwowości polskiej czy polsko-litewskiej, no to widzimy, że państwo, które powstało w roku 1945 i którego spadkobiercą jest III Rzeczpospolita, jest państwem homogenicznym etnicznie, w miarę homogenicznym religijnie, jest państwem pozbawionym większych problemów wewnętrznych, które cechowały I i II Rzeczpospolitą, jest państwem w sensie geostrategicznym, o kształcie granic, o morfologii państwa, jak mówimy w geostrategii, zbliżonym do koła, czyli no, a to jest jakby, powiedziałbym, taka idea FX, to jest taki wzór Sewr dla obrony kraju, więc jest to bardzo, bardzo dobre, że tak powiem, do obrony, taki kształt granic. Jest państwem, które w sensie rozwoju cywilizacyjnego moim zdaniem jest dzisiaj no absolutnie w czołówce tych państw, jeżeli nawet spojrzymy na rankingi OECD państw rozwiniętych. Więc ja nie za bardzo widzę potrzebę jakiejś misyjności Polski na wschodzie. Uważam, że generalnie to ten taki ekshumowany prometeizm, mechanizm, który obserwujemy, czy próbujemy obserwować w polskiej polityce zagranicznej, zwłaszcza w takiej obfitej twórczości intelektualnej po 1989 roku, jest moim zdaniem błędny. To koncentrowanie się na kwestiach polityczno-militarnych jest moim zdaniem oparte na fałszywym, że tak powiem, poglądzie, że Rosja musi dokonywać kinetycznego uderzenia, dokonywać wielkiej wojny, aby podporządkować sobie dane państwo. No ja myślę, że jeśli sobie prześledzimy rok 2014, a myślę, że także dekadę wcześniej i zobaczymy, jak rosyjskie służby specjalne, rosyjska cała machina propagandowa była w stanie zrobić przygotowanie do aneksji Krymu, no to widzimy, że dzisiaj tak naprawdę można doprowadzić do izolacji międzynarodowej państwa i wewnętrznej polaryzacji tego wrogiego państwa bez uciekania się do uderzenia kinetycznego. Więc takie dzisiaj mówienie o tym, że będziemy szturmować Kaliningrad, że tutaj się przygotowujemy do obrony przesmyku suwalskiego, to wie pan, generalnie z punktu widzenia nawet geostrategii to przesmyk suwalski dla państwa polskiego nie ma praktycznie większego znaczenia. Dla Litwy ma bardzo istotne, kluczowe znaczenie i moim zdaniem tego absolutnie nie wykorzystujemy. Natomiast, wie pan, ja myślę, że...
Bo tego tutaj czegoś jednej rzeczy nie rozumiem. To znaczy rozumiem i żeby pan to wytłumaczył naszym widzom. To, że ma dla Litwy znaczenie przesmyk suwalski jest jasne, no bo jeżeli Litwa ma się obronić, no to jest jedyne połączenie lądowe przez Polskę, przez przesmyk suwalski, jakieś zaopatrzenie broni i tak dalej, czy czegoś innego. No ale dla Polski nie ma znaczenia. Ja wyobrażam sobie po prostu taki scenariusz, w którym na przykład Białoruś rzeczywiście zostaje wchłonięta albo kompletnie opanowana przez Rosjan, prawda? No i wystarczy zobaczyć na mapę, no że jeżeli oni mają ten swój lotniskowiec, prawda? Kto fajnie pan to powiedział w postaci obwodu czy to Kaliningradu, który sobie tak wisi w tej zawieszony w próżni i nagle zdobędą takie terytorium, które jest, nie wiem, tam 30 kilometrów, tak? W najwęższym miejscu ma ten przesmyk czy coś tego typu, no to wie pan, no aż się prosi, żeby to w jakiś sposób połączyć, czy jakąś autostradą eksterytorialną, czy w jakiś sposób, wie pan, objąć nad tym kontrolę. I teraz, jeżeli pan powiedział, podaje pan przykład Krymu, bo sam pan powiedział o tym, że to są dwa bardzo podobne rzeczy, dwa lotniskowce, Krym i Kaliningrad, tak? No to aż się prosi, żeby pójść powiedzieć dalej, że być może to połączenie między Kaliningradem a Białorusią będzie można właśnie zrealizować w taki sam sposób, czyli nagle, wie pan, na drogach, na mostach, w okolicach Sejny, Suwałk pojawią się takie zielone ludziki. Oni to ten teren w jakiś sposób opanują i spróbują to tak załatwić, żeby właśnie uniknąć kinetycznego starcia, żeby mocarstwa wielkie, takie jak Niemcy, a Stany Zjednoczone powiedziały Polakom, słuchajcie, odpuśćcie, no nie zrobimy wojny światowej o jakiś tam malutki przesmyczek suwalski, prawda? No naprawdę nie widzi pan zagrożenia tutaj w tym punkcie dla naszej integralności terytorialnej?
W sensie konfliktu kinetycznego przesmyk suwalski, tak jak powiedziałem, w sensie obrony państwa polskiego nie ma większego znaczenia strategicznego i myślę, że też warto powołać się chociażby na wypowiedzi generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, który bardzo to dokładnie wytłumaczył. Także w roku 2018 podczas promocji mojej książki pod tytułem Geopolityka a bezpieczeństwo państwa polskiego jest ten zapis tej debaty dostępny na YouTubie. Myślę, że warto także to polecić, bo generał Skrzypczak bardzo dokładnie to określił, jakie znaczenie w sensie militarnym odgrywa przesmyk suwalski. Natomiast wie pan, dzisiaj toczy się konflikty coraz bardziej w tak zwanych szarych strefach. Piszą o tym Amerykanie, piszą o tym Rosjanie. Jest to koncepcja znana z literatury francuskiej także. Jest to koncepcja bardzo mocno rozwijana i to jest dominujące, że tak powiem, jeśli chodzi o współczesne relacje wysoko rozwiniętych. Jeżeli Rosja będzie chciała zdestabilizować sytuację w Polsce, to proszę mi wierzyć, że ucieknie się do zupełnie innych sposobów. Będzie wspierała przede wszystkim polaryzację społeczną na szczeblu ideologicznym. Będzie wspierała izolowanie Polski na arenie międzynarodowej, chociażby w kontekście oskarżania Polaków o współudział w Holokauście, o współudział w wybuchu II wojny światowej. I zresztą tego typu działania widzimy. No, tylko jest pytanie, czy Rosja jest tutaj stroną, która, że tak powiem, stara się marginalizować rolę Polski, dlatego że po prostu Polski nie lubi, czy dlatego że Polska próbuje integrować państwa regionu, czy państwa Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego wprost przeciwko Rosji. No jeżeli wie pan... problem, wie pan, polega na tym, że jeżeli sobie porównamy dwa dokumenty, oficjalne dokumenty, polską strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej, podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku i porównamy sobie strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, podpisaną, zatwierdzoną dekretem prezydenta Władimira Putina 2 lipca 2021 roku, to różnica jest taka, że w strategii polskiej Rosja jest traktowana, czy polityka rosyjska jest traktowana jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego, natomiast w strategii bezpieczeństwa narodowego rosyjskiej nie ma o Polsce praktycznie żadnej frazy. No i to jest ta, wie pan, podstawowa różnica. W Polsce dominuje ten...
Niech pan pamięta, ja się zgadzam z panem, tylko niech pan zwrócił uwagę na jedną rzecz, przepraszam, że panu znowu wchodzę w słowo, ale ta bardzo jest ta dyskusja moim zdaniem intrygująca. Mianowicie, no to jest jasne, no małe państwa, które są w cieniu wielkich mocarstw, prawda, no boją się tych wielkich mocarstw, szczególnie jeżeli 30 lat temu były od nich uzależnione i miały wojska tego mocarstwa na swoim terytorium, baza w Legnicy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wielkie mocarstwa, wie pan, no takim jakim jest Rosja, albo przynajmniej aspiruje do takiej roli, bo o słabości Rosji to jeszcze moglibyśmy pewnie zrobić osobny program. I na ile to wszystko jest blefem, to jest jeszcze inne pytanie, no ale no to one oczywiście tych, wie pan, no mierzą się z największymi, z Chinami, z Ameryką, no trudno, żeby tamtej małej Polsce jakieś wiele miejsca poświęcali chyba, więc jest to asymetryczność trochę tych doświadczeń i wielkości, ale też doświadczeń historycznych. Proszę pamiętać, że sowieckie wojska wycofały się z Polski w 90, tam kiedy ostatnie jednostki, nawet po 91 roku, trzecim roku właśnie, a nasze z Moskwy w 1612, tak? No więc wie pan, to jednak jest, przyzna pan, pewna różnica, nie?
Wie pan, no, tak jak powiedziałem, Polska więc wie pan, to jest pytanie o to, chyba też wracamy do naszej pierwszej rozmowy, do naszej pierwszej dyskusji na pańskim kanale, kiedy właściwie sprowadziliśmy to do tego pytania, po co istnieje Polska, jaki jest cel istnienia Polski. Jeżeli uznamy, że celem istnienia Polski jest misjonizm i taki ekshumowany prometeizm, no to moim zdaniem jest to podróż tak naprawdę na takiej martwej wizie. To jest próba przywrócenia tego, co już było na siłę, oparta na jakichś resentymentach, na próbie rewizji granic. No dzisiaj próba wychodzenia Polski na kresy wschodnie, próba ekspandowania jakiegoś politycznego na kresach wschodnich, nie ma moim zdaniem żadnej większej szansy, ponieważ polskość została wyrugowana ze kresów wschodnich. I to jest pytanie, czy umiemy się pogodzić z tymi granicami, które obecnie mamy? Czy umiemy się pogodzić z rolą państwa średniego? Czy umiemy się pogodzić z tym, że chowamy do kieszeni nasze ambicje jakieś wielkomocarstwowe w rozumieniu polityczno-militarnym, a zaczynamy nastawiać się i przekuwać polską świadomość strategiczną w stronę budowy mocarstwa gospodarczego? I to jest moim zdaniem klucz do tego zrozumienia. Czy będziemy bazować na resentymentach historycznych, czy będziemy mieli cały czas w tyle głowy to, że straciliśmy ziemię na wschodzie i że powinniśmy budować tutaj Międzymorze i powinniśmy ekspandować politycznie, no militarnie na razie nie ma takiego potencjału, ale przynajmniej politycznie na obszarze Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, czy też godzimy się z rolą państwa średniego, ale jednocześnie nastawieni jesteśmy i nie traktujemy to jako umniejszanie znaczenia Polski, bo to jest bardzo ważne, bo często się tutaj mówi, że osoby, które nie chcą tutaj budowy jakiegoś mocarstwa nad Wisłą, używając słów George'a Friedmana, to są jacyś umniejszyciele Polski. Ja uważam, że jest właśnie wręcz odwrotnie, że unikanie konfrontacji militarnej, a nastawienie na wykorzystywanie tych szans, które są dzisiaj, czyli przede wszystkim wykorzystywania tego, że gospodarka rosyjska wraca na ścieżkę szybkiego rozwoju, że handel jest możliwy pomimo embarga i wykorzystywane przez szereg państw europejskich, że w tym powiedziałbym, że ryzyko walutowe i wszelkiego rodzaju wszystkie pochodne, łącznie z ryzykiem politycznym, można spokojnie ominąć, można zabezpieczyć te transakcje na rynku wschodnim i rozumieją to doskonale Węgrzy, rozumieją to Czesi i myślę, że polityka czeska też jest bardzo ciekawa, jeśli spojrzymy sobie na koncepcję Trójkąta Sławkowskiego, który przecież powstał w 2015 roku, nie tak dawno, 6 lat temu, jako powiedzmy takie votum separatum wobec stanowiska Grupy Wyszehradzkiej, wobec tego, co się wydarzyło w roku 2014 na Krymie. Proszę zobaczyć, że w łonie tego, co dzisiaj nazywa się inicjatywą Trójmorza, istnieje mnóstwo sprzeczności. I jeżeli spojrzymy na polską optykę, to wcale nie jest ona w 100% podzielana ani w Pradze czeskiej, ani w Budapeszcie, ani w Bukareszcie. To w naszej optyce tak to wygląda, natomiast absolutnie nie tam. I ja uważam, że wszystko sprowadza się tak naprawdę do kwestii pewnej percepcji, do pewnej wizji z miejsca i znaczenia Polski. Ja jeszcze raz podkreślam, uważam, że jeżeli Polska wybierze politykę konfrontacyjną, politykę, w której będzie za każdym razem stawiać Rosję jako głównego swojego rywala, kompletnie zresztą nie patrząc na to, że Niemcy są znacznie większym zagrożeniem, moim zdaniem, a to jakby temat na osobną dyskusję, będzie traktowana jako kraj rusofobiczny w Unii Europejskiej i wcale to nie wzmacnia pozycji państwa polskiego. Zobaczmy, że program Partnerstwa Wschodniego praktycznie umiera śmiercią naturalną i nie ma, jeśli spojrzymy sobie na koniec pierwszej dekady XXI wieku i na te śmiałe ambicje i te wizje, które roztaczali chociażby tacy politycy jak jeszcze świętej pamięci Lech Kaczyński, to z tych wizji tak naprawdę niewiele zostało, a właściwie nic nie zostało. Może poza inicjatywą Trójkąta Lubelskiego, ale to jest tak naprawdę moim zdaniem niewiele znacząca inicjatywa.
Wie pan co, i są sprawy, z których się z panem zgadzam i są sprawy, z których się z panem, panie Leszku, nie zgadzam. Ja bym powiedział, ująłbym to w ten sposób. To znaczy rzeczywiście, wie pan, jeżeli mogę powiedzieć tak jedną uwagę wstępną, to polska polityka jest piekielnie niekonsekwentna. Znaczy rzeczywiście są pewne takie rojenia państwa średniego, które ma pewne tradycje mocarstwowe, prawda? I marzymy o tym, żeby odegrać jakąś wielką rolę na wschodzie, ale tak na dobrą sprawę przez te 30 lat nic tam się nie działo. W pewnym sensie sami abdykowaliśmy z tego, prawda? Teraz właśnie na gwałt szukamy jakichś rozwiązań, kiedy Rosja zaczęła tam bardziej aktywnie funkcjonować, ale tych polskich wpływów po prostu przez te 30 lat tam nie budowaliśmy. Natomiast teraz ważna rzecz. Pierwsza sprawa, o której chciałem z panem porozmawiać, to jest kwestia, i tu wejść w polemikę, tych granic. Otóż, wie pan, nie zauważyłem nigdy, żeby zwolennicy właśnie, powiedziałbym, tego, co pan nazwał taką trochę sentymentalnym spojrzeniem na wschód, myśleli o rewizji granic. Odwrotnie. To wśród moich różnych znajomych rusofili słyszałem tego typu, i to zresztą było w przestrzeni publicznej się pojawiło, że kiedy tam zaczęło się, wie pan, na Ukrainie destabilizację państwa ukraińskiego w 2014 roku, a może by do spółki z Rosją rozebrać Ukrainę i sobie tą chociaż Galicję Wschodnią i Lwów, wie pan, z powrotem wziąć. Zresztą Rosja też robiła takie wrzutki. Więc to raczej, jeżeli chodzi o ewentualne rewizje granicy wschodniej, powrót gdzieś na wschód na jakichś odcinkach, to raczej widzę to po stronie zwolenników sojuszu z Rosją, a nie tych, którzy by chcieli Rosję z powrotem za tą bramę smoleńską wypychać. To jest jedna uwaga. Ja powiem panu, ja mam taką bardzo specyficzne spojrzenie, jak już tak sobie rozmawiamy, pewnie pan uzna, że to jest potwierdzenie tej pańskiej tezy o sentymentalnym podejściu, ale wie pan, ja mam bardzo specyficzne też rodzinne zaszłości, czy też spuściznę, po prostu ja jestem stamtąd. Moja rodzina jest z Kowieńszczyzny. To jest, nie wiem, czy pan był kiedyś, jak pan się jedzie z północy na Wilno, to jest Wędziagoła, taka miejscowość w pobliżu Kiejdan. I wie pan, ja tam jeżdżę parę razy rocznie czasami. Nie mam, od razu panu mówię, nie mam żadnych ambicji, żeby Kiejdany i Wędziagoła i Kowno były z powrotem kiedyś w Polsce. Wprost przeciwnie, ale nie chciałbym też, żeby były limitrofem rosyjskim i żeby nie mógł tam wjechać swobodnie tak jak teraz. Wie pan, ja teraz siadam pod Warszawą w samochód, przejeżdżam przez Suwałki, nikt mnie nie zatrzymuje, wjeżdżam sobie na Litwę. Wie pan, jesteśmy w Unii Europejskiej, nie ma granic. Ja nie chcę, żeby z powrotem te, nie wiem, rozbierać Litwę czy Ukrainę, ale chciałbym, żeby tak to właśnie wyglądało, a nie żeby była, wie pan, tam rosyjska strefa wpływów, tak jak jest na Białorusi, jakaś żelazna kurtyna i żeby tamci ludzie, których po prostu uważam za współrodaków w jakiś sposób, mieszkańców tej samej ziemi, żyli sobie pod reżimem Putina w taki czy inny sposób. No. Więc to trochę, wie pan, z tego wynika. No nie czułbym się komfortowo, gdybyśmy mieli Rosję po prostu pod samym nosem. Niech pan zwróci uwagę, że mówi pan o 1945 roku jako o wycofaniu Polski, prawda? I to mi się podoba, bo to jest rzeczywiście, ma pan stuprocentową rację, że nas po prostu historia wypchnęła z tej przestrzeni, ale Rosję także. Proszę zwrócić uwagę, że spełniło się to, co było za czasów właśnie wspomnianego przez pana Iwana Groźnego, znaczy Rosja jest teraz w Smoleńsku. tego nie było chyba od XVI wieku, proszę mnie poprawić, czy od XVII na pewno. No więc o to moim zdaniem toczy się ta gra, a nie o to, żeby, wie pan, Wilno z powrotem inkorporować do Polski. Z tym chyba nikt poważnie o tym w Polsce nie myśli.
No, myślę, że dobrze, że pan poruszył te kwestie. Myślę, że warto to zaakcentować i chciałbym, żeby to także wybrzmiało z przynajmniej tej części środowiska geopolitycznego i geostrategicznego, w której ja mam przyjemność tutaj tworzyć i działać. Nikt na poważnie, nikt z poważnych ludzi, poważnie zawodowo zajmujących się geopolityką, nie formułuje i nigdy nie formułował po roku 1989 roku jakichkolwiek planów rewizji granic, no, zwłaszcza oczywiście w kontekście dawnych kresów wschodnich. Uważam, że jest to po prostu głupota. Uważam, że każdy, kto dzisiaj mówi o jakiejkolwiek rewizji granic na wschodzie, czy na jakimkolwiek innym kierunku geograficznym, no ale zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o Grodzieńszczyznę, jeśli chodzi o Lwów, jeżeli chodzi o Wileńszczyznę, szkodzi Polsce. Każda osoba, która mówi dzisiaj o rewizji granic, tak naprawdę szkodzi Polsce. I to chciałbym, żeby bardzo jasno wybrzmiało. Natomiast ta druga kwestia, pan powiedział o osobach chcących sojuszu z Rosją. Ja nie chcę sojuszu z Rosją. Nie uważam, aby dzisiaj taki sojusz był ani możliwy, ani konieczny, ani potrzebny państwu polskiemu. I to jest chyba coś, co myślę, że różni mnie z całą plejadą tej części sceny politycznej, która chciałaby, czy tej części sceny intelektualnej, chociaż i tak, która jest i tak marginalna, która chce normalizacji relacji z Rosją. Przynajmniej obecnie jest marginalna. Natomiast ja nie uważam, żeby dzisiaj ten sojusz był możliwy. Tak jak powiedziałem, nie uważam, żeby był koniecznie konieczny dla państwa polskiego. Funkcjonujemy w zupełnie innych realiach geostrategicznych i geopolitycznych. Rosja buduje swoje projekty, takie jak Eurazjatycka tutaj Unia Gospodarcza, czy rozwija swój projekt OUBZ, czyli Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, zwany rosyjskim NATO, ma swoje problemy w Azji Środkowej, ma swoje nierozwiązane sprawy z Białorusią i tak dalej, i tak dalej. To nie są nasze problemy. Natomiast co do kwestii tego sentymentalizmu, no niewątpliwie jest cała plejada polskich intelektualistów, którzy mają sentymenty rodzinne. Ja nie widzę w tym nic złego, dopóki nie zaczyna się to przekładać na formułowanie programu politycznego, który chce budować blok polityczno-militarny. Ja uważam, i to niech będzie taką kropką nad i mojej wypowiedzi w tym zakresie, ja uważam, że ilekroć będziemy próbowali budować blok polityczno-militarny w tym kontekście, tak jak powiedziałem, polityczno-militarny na obszarze pomostu bałtycko-czarnomorskiego, tylekroć będziemy wchodzić w konfrontacyjne relacje z rosyjskim ośrodkiem siły. I jest pytanie, jeżeli będziemy mieli oczywiście wsparcie zewnętrznych mocarstw alternatywnych wobec Rosji, również konfrontacyjnie nastawionych, to jest, powiedzmy, projekt mający szansę realizacji. Problem jest taki, że problem polega na tym, że jeżeli dojdzie do, powiedziałbym, porozumienia ponad głowami państw średnich i małych, a jest to pewien proces obserwowany w historii, to wówczas ta polityka robiona na żyro, czy to amerykańskie, czy nie wiem, według niektórych chińskie, no może doprowadzić do kolejnej katastrofy geopolitycznej państwa polskiego. Ja się opieram na koncepcji wakaryzmu, na koncepcji Polski tranzytowej, budowy mocarstwa geoekonomicznego, mocarstwa gospodarczego i uważam, że taka postawa, która chce szukać dialogu z Rosją, nie sojuszu, to jest bardzo ważne, nie sojuszu, ale dialogu z Rosją i rozwijania współpracy gospodarczej na różnych niwach, współpracy kulturalnej, współpracy naukowej. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, żeby polscy naukowcy jeździli do Rosji, a rosyjscy do Polski, aby Polacy byli w mediach rosyjskich, a Rosjanie w mediach polskich. Uważam, że jeżeli nie ma dialogu, rodzą się wtedy upiory przeszłości i mamy wtedy bardzo duży problem. Natomiast rzeczywiście wysuwanie jakichkolwiek takich koncepcji, powiedziałem tutaj geopolitycznych, jest moim zdaniem szkodliwe. Nie ma powrotu do granic II Rzeczpospolitej. I to warto sobie, tak, im szybciej sobie to uświadomimy, to tym szybciej zaczniemy realizować taką politykę opartą na realizmie. Szukać tych płaszczyzn, gdzie możemy rzeczywiście prowadzić, powiedziałbym, równorzędną współpracę z Rosją. I niewątpliwie, jeśli spojrzymy na te sektory, w których Polska prowadziła bardzo ożywioną relację gospodarczą z Rosją przed 2014 rokiem, no to To było to wręcz imponujące tak naprawdę. No ja tylko przypomnę, że to embargo, które Rosja w 2014 roku wprowadziła na polskie produkty spożywcze, mleko, mięso, warzywa, owoce i tak dalej, skutkowało tym, że w Federacji Rosyjskiej przyjęto w ogóle program zastępowania importu produktami wytwarzanymi lokalnie. I proszę sobie wyobrazić, że ten program, który był konsekwencją tego konfliktu polsko-rosyjskiego, objął aż 23 sektory gospodarki. Przecież to jest jasne uderzenie w interesy państwa polskiego. A czy obecny konflikt z Polski z Białorusią poprzez to, że Polacy, polskie władze może w ten sposób wspierały opozycję wobec Aleksandra Łukaszenki, że polski premier polskiego rządu powiedział, że będzie starał się tutaj budować alternatywny rząd białoruski na terytorium Polski, ten dom białoruski przy ulicy Wiejskiej, który jest tworzony, ma być takim zalążkiem tego. No przecież to jest uderzenie absolutnie i w interesy polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i uderzenie w interesy polskich rolników. Skup interwencyjny niczego tutaj nie załatwi tak naprawdę i widzimy, że ten spór będzie się pogłębiał. Polska sama się wypycha z obecności gospodarczej, z obecności kulturalnej na wschodzie i to jest smutne. I jeżeli nawet spojrzymy na tę inicjatywę Trójkąta Lubelskiego, to ona w żaden sposób nie przekłada się na znaczenie Polski na Ukrainie. Nadal mediatorem jest Białoruś, nadal mediatorem w konflikcie ukraińsko-rosyjskim jest Aleksandr Łukaszenka i to nie tylko Mińsk 1 i Mińsk 2 pokazują to cały czas relacje między oboma państwami, czy w tym trójkącie tych państw. Moim zdaniem, dopóki nie zmienimy tej mentalności polskich elit intelektualnych i decyzyjnych, nie przestaniemy roić sobie tutaj takich fantasmagorii o mocarstwie polityczno-militarnym, czy o bloku polityczno-militarnym pod egidą Polski na obce żyro, no to, że tak powiem, tym będzie lepiej dla Polski. I ostatnie zdanie. Uważam, że dzisiaj, obserwując debatę publiczną, coraz więcej polskich polityków, decydentów, akademików patrzy na Polskę bardziej jako na antyrosję niż na samą Polskę. I polska polityka staje się, moim zdaniem, coraz mniej oparta na interesie, na polskiej racji stanu, a coraz bardziej staje się właśnie taką potrzebą kreowania państwa polskiego jako antyrosji. I proszę mi wierzyć, ja mam bardzo wielu znajomych w środowisku akademickim na obszarze Unii Europejskiej. Taka postawa wcale nie budzi szacunku i nie budzi uznania ani we Francji, ani w Niemczech, ani w wielu państwach tego, co dzisiaj określamy mianem inicjatywy Trójmorza.
Tak, wie pan, no to jest jasne, bo wtedy widać, że to nie jest oparte na racjonalnych przesłankach, tylko tak jak pan mówi, na jakichś emocjonalnych, prawda? A takimi graczami się nikt nie liczy. I tu taka analogia ciekawa, że to trochę tak, wie pan, jak, panie Leszku, podczas II wojny światowej Polska była takie antyniemcy, prawda? Na żyro anglosaskie. I co z tego wyszło, no to doskonale wiemy, czyli po prostu tą wojnę po prostu przegraliśmy i to ciężko. Natomiast ja chciałbym się precyzyjnie wypowiedzieć, bo dopowiedzieć to, co wcześniej mówiłem, bo proszę zwrócić uwagę, mówi pan, że nie ma powrotu do granic II Rzeczypospolitej, trzeba się z tym pogodzić, ale przecież koncepcja powrotu do granic II Rzeczypospolitej jest de facto koncepcją jakiegoś sojuszu z Rosją, no bo przecież trzeba byłoby zabrać te terytoria, o których mówimy, II Rzeczypospolitej, Kresy to tak się nazywa popularnie, nie lubię tego określenia, no ale przecież nie Rosjanom, prawda, tylko Litwinom, Białorusinom i Ukraińcom. No to trzeba byłoby te państwa rozebrać do spółki z Rosją. Więc to jest pierwsza uwaga. Jeżeli chodzi o powrót do granic, to ja jestem, wie pan, zwolennikiem koncepcji po prostu zniesienia granic. To znaczy nie przez przypadek podałem ten jako rozwiązania idealnego. Ten przykład litewski. To znaczy nie ma dzisiaj granicy wbrew pozorom między Litwą a Polską. Należymy do Federacji Europejskiej. Można podróżować, zamieszkać na Litwie, jak ktoś ma ochotę, wrócić tam, w parę godzin jazdy samochodem się dostać do restauracji w pobliżu Placu Katedralnego w Wilnie i wrócić. I dla mnie, moim zdaniem, ideałem osobiście dla mnie byłaby taka sytuacja, żeby tak samo było z Białorusią i Ukrainą, żeby oba te państwa przystąpiły do Unii Europejskiej, nie było granic, modernizowały się, że można było jeździć do Lwowa, do Grodna, ale oczywiście to oznacza automatyczny konflikt z Rosją, która uważa te państwa za swoje limitrofy i nie pozwoli na to, żeby one dostały się w zachodnią strefę wpływów, bo Rosja by wtedy miała państwa NATO i państwa Unii Europejskiej pod samą Moskwą prawie, więc tu jest moim zdaniem ta oś sporu, ale chciałbym na koniec naszej rozmowy pogłębić ten wątek, którym pan fajnie to ujął, robienie mocarstwowej polityki na cudze żyro, bo to jest interesujące. Mianowicie, i tutaj pewnie będziemy zgodni już w tej części dyskusji, mianowicie to, co rzeczywiście jest bardzo niepokojące, to jest taka możliwość, że Polska jako klient Stanów Zjednoczonych, jako wasal Waszyngtonu, może znaleźć się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Po pierwsze, Ameryka może kiedyś stwierdzić, że pójdzie na wojnę z Rosją, prawda? I tą wojnę będzie toczyła na naszym terytorium. Być może nawet przy pomocy naszej armii, co skończy się po prostu dla nas katastrofą i wielką hekatombą. No a druga możliwość, to tutaj często mówimy o tym w historii realnej, to jest odwrotna sytuacja. To znaczy my się kompletnie uzależnimy jako wasal od Stanów Zjednoczonych, co zresztą już się w dużej mierze wydarzyło w ostatnich latach niestety. No a na przykład Stany Zjednoczone przeciwko Chinom zawrą porozumienie z Rosją, prawda? I może się powtórzyć wariant jałtański. Jak pan widzi tutaj te zagrożenia? I to jest też takie pytanie trochę do pana, to znaczy czy państwo średnie, małe, w takim miejscu geopolitycznym, bo być może to pytanie jest jałowe, może musi mieć jakiegoś potężnego suwerena nad sobą i nie może prowadzić polityki absolutnie niezależnej, że albo musimy być wasalem Niemiec, albo musimy być wasalem Stanów Zjednoczonych, albo być może musimy się jakoś ułożyć jednak z Rosją.
No dobrze, to kilka kwestii, postaram się krótko. W pierwszej kwestii, czy w ostatniej kwestii, którą pan poruszył, czy państwo średnie może prowadzić samodzielną politykę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma patrona, potężnego patrona, jest klientem jakiegoś hegemona, przynajmniej mocarstwa regionalnego. Uważam, że państwo średnie i państwa małe nie powinny, znając doświadczenia historyczne, prowadzić takiej polityki, która jest nakierowana na budowę bloków geostrategicznych, ponieważ same nie posiadają wewnętrznej siły do tego, aby być naturalnymi liderami, naturalnym hegemonem na danym obszarze. W związku z tym zawsze będą zależne od obcego państwa, od obcego mocarstwa, od swojego patrona, który, no, znając historię, znając te cykle hegemoniczne, które w dziejach występowały, prędzej czy później porozumie się z innymi równymi sobie partnerami i poświęci interesy państw małych i średnich w tym duchu. Dlatego moim zdaniem optymalną strategią dla państw średnich i małych jest prowadzenie polityki nacelowanej na geoekonomię, na akumulację bogactwa, na rozwój po prostu siły gospodarczej, przy czym państwa średniej wielkości, czy też no, średniego kalibru byśmy powiedzieli w stosunkach międzynarodowych, mają szansę na osiągnięcie statusu mocarstwa gospodarczego i to też warto to podkreślić. Myślę, że dobrym przykładem jest tutaj na przykład Holandia, która przecież w sensie demograficznym, w sensie terytorialnym jest na przestrzeni dziejów, no, oczywiście nie licząc kolonii, ale w sensie w Europie nie była krajem zbyt rozległym i obecnie też nie jest krajem zbyt rozległym, ale zdolność do akumulacji bogactwa, wykorzystywania swojego położenia geograficznego, zdolność do wykorzystywania elit intelektualnych, no pozwoliła być mocarstwem niewątpliwie gospodarczym w dziejach temu państwu. Druga kwestia. Ma pan rację, że jakakolwiek rewizja granic na wschodzie wiązałaby się z koncepcją sojuszu z Rosją, dlatego ja jestem przeciwny koncepcji sojuszu z Rosją. Ja absolutnie uważam, że jakiekolwiek rojenia dzisiaj o, powiedziałbym, reaktywacji Układu Warszawskiego są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Trzecia kwestia, kwestia zniesienia granic, tak jak pan powiedział. Pamiętajmy, że państwa takie jak Białoruś i Ukraina w dużej mierze, nie będę teraz procentowo nawet próbował tego określać, ale w dużej mierze że to są państwa obcej od nas cywilizacji turańskiej, opieram się na koncepcji Feliksa Konecznego. Włączenie dzisiaj Ukrainy i Białorusi do Unii Europejskiej byłoby moim zdaniem z wielką szkodą dla samej Unii Europejskiej. Pomijam kwestie już nawet cywilizacyjne, ale kwestia korupcji, kwestia zupełnie innych standardów demograficznych, chociaż to się oczywiście przeplata z tymi kwestiami cywilizacyjnymi, to byłoby absolutnie moim zdaniem destrukcyjne dla Unii Europejskiej. Co do zniesienia granic, wie pan, pięknie się, oczywiście to jest wspaniała sprawa, jest jakby układ z Schengen, natomiast sama Unia Europejska ma nie tylko te kolorowe swoje strony, nie tylko wielkie szanse i te wielkie benefity, które spływają na państwa członkowskie, ale także ma konkretne swoje zagrożenia. Jeśli spojrzymy na wypowiedzi Heiko Maasa o koncepcji zniesienia weta w polityce zagranicznej na szczeblu właśnie Komisji Europejskiej, na szczeblu całej Unii Europejskiej, no to widzimy, że Niemcy starają się wykorzystywać Unię Europejską do budowy swojej koncepcji geopolitycznej, w tym koncepcji Mittel Europy i myślę, że Niemcy są bardzo blisko zrealizowania tej koncepcji. Myślę, że tego problemu i tego zagrożenia kompletnie w Polsce się nie dostrzega, przynajmniej w głównym nurcie. I ostatnia sprawa, którą pan poruszył, zaczął pan od niej, czyli kwestia w cudzysłowie odwróconego manewru Nixona. O tym w środowisku geopolitycznym mówi się od wielu lat i to nie w tej dekadzie, ale ani w poprzedniej, ale czy tak powiem w pierwszej dekadzie jeszcze XXI wieku mówiło się o tym w środowisku geopolitycznym. geopolitycznym, które wtedy było jeszcze kompletnie niszowe i nikt tak naprawdę nie słuchał geopolityków w Polsce, to, że Rosja będzie jakimś powiedziałbym, jakąś formą partnera dla Stanów Zjednoczonych, nie ulega tej wątpliwości, że takie, powiedziałbym, starania amerykańskie są czynione. Jeśli sięgniemy sobie do sierpnia 2020 roku i spojrzymy na publikację portalu Politico, który opublikował list 103 intelektualistów amerykańskich i byłych dyplomatów w Rosji, to był to taki list, gdzie między innymi John Mearsheimer, bardzo znany neorealista współczesny amerykański, wzywał do ocieplenia relacji z Rosją, do zmiany polityki. Tam nie była mowy o jakimś wielkim resecie, to nie jest kwestia nawet tego, co Obama zrobił w 2009, 17 września. Tam się mówiło wprost o zmianie rozłożenia akcentów w polityce amerykańskiej, aby nie antagonizować Rosji, bo ta Rosja będzie potrzebna w konfrontacji na Indo-Pacyfiku, czy życzliwa neutralność Rosji będzie potrzebna w potencjalnej konfrontacji militarnej chińsko-amerykańskiej na Indo-Pacyfiku, czy tam na Morzu Wschodniochińskim, czy Południowochińskim. I w związku z tym, jeżeli zobaczymy na politykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, i zobaczymy te, powiedziałbym, takie anse pod kątem rosyjskim, zobaczymy, że już w kwietniu tego roku zaproponował spotkanie z Władimirem Putinem na kanwie mobilizacji wojsk rosyjskich na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to uważam, że to jest już bardzo niebezpieczne, że to jest taki drobiazg, który absolutnie nie powinien ubiec uwagi polskim politykom. Jeżeli oba mocarstwa, jeżeli supermocarstwo, do niedawna hegemon, zaczyna proponować takiemu państwu jak Federacja Rosyjska, powiedzmy, no, można powiedzieć, zorganizowanie okrągłego stołu w kwestii Ukrainy, czy w ogóle po prostu porozmawianie o sprawie Ukrainy ponad głowami tych polityków ukraińskich, no to moim zdaniem to już jest, to jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. No i 19 maja oczywiście 2021 roku zniesienie sankcji przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych na Nord Stream 2 AG, na Matiasa Werniga, prezesa tej spółki, myślę, że bardzo jasny sygnał. No i trzeci oczywiście to jest 16 czerwca, spotkanie Biden-Putin. Myślę, że to jest wielki awans dla dyplomacji rosyjskiej, to, że to państwo, które jest przedstawiane jako jeden z najważniejszych, najważniejszy powiedzmy, wróg, potencjalny przeciwnik Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest zapraszane do rozmowy, jak równy z równym Putin siada do rozmowy z Joe Bidenem. Gdyby chcieć marginalizować rolę Rosji, gdyby uważać, że Rosja jest państwem no, mało znaczącym na arenie międzynarodowej, to niewątpliwie przywódca czołowego dzisiaj państwa świata, czołowego mocarstwa, nie siadałby z Putinem do rozmowy jak równy z równym. I myślę, że te trzy kwestie, o których powiedziałem, już wskazują jasno, że przynajmniej ta administracja amerykańska będzie starała się ocieplać relacje z Rosją, realizować taki, no w cudzysłowie, mini reset, i myślę, że ukończenie budowy Nord Stream 2 jest tylko kwestią czasu i nie odbyłoby się ani budowa Nord Stream 2, ani Nord Stream 1 bez przyzwolenia Stanów Zjednoczonych. Można było zablokować Nord Stream w pierwszej dekadzie XXI wieku, a Stany Zjednoczone nie zrobiły kompletnie nic w tym zakresie i to oddanie nitki pierwszej w 11 i nitki drugiej w 12, mówię o Nord Stream 1, jasno pokazały, że Stany Zjednoczone będą starały się wspierać przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec w Europie jako swojego podstawowego partnera, swojego rzeczywiście realnego partnera, i to jest moim zdaniem największe zagrożenie dla państwa polskiego. Wzrastająca rola Niemiec przy, powiedziałbym, pełnym wsparciu polityki Stanów Zjednoczonych.
Znaczy, ja się zgadzam co do tego, te punkty, o których pan mówił, spotkanie w Genewie, Biden-Putin, Nord Stream i tak dalej, to wszystko to, co się dzieje na naszych oczach, to jest to, przed czym starałem się ostrzegać i na łamach do rzeczy, i tutaj w historii realnej, i alarmowałem, i pisałem, opierając się właśnie na myśli Studnickiego, Bocheńskiego i innych tych przedwojennych wymienionych przez nas geopolityków, tak powiedzmy, no bo to jest rzeczywiście, przykłady historyczne są rażące, prawda? Znaczy w momencie, kiedy wielkie mocarstwa siadają do stołu, no to wtedy państwa małe są odstawiane w kąt jak stara szczotka. Przykład chociażby rok 41 i zawiązanie sojuszu sowiecko-brytyjskiego i nagle Polska, która miała tam spore znaczenie, stała się taka malusieńka, prawda? Bo kiedy duzi siadają do stołu, to mali oczywiście nie mają głosu i my z tą naszą, wie pan, strategią oparcia się w 100% na Stanach Zjednoczonych, uwierzyli nasi decydenci, że Stany Zjednoczone to imperium dobra, a Rosja to imperium zła. I tu zgoda z panem, że traktują często Polacy w dziecinny sposób grę międzynarodową, no zostaniemy z tym naszą strategią polityczną jak przysłowiowy Himmelsbach z angielskim, prawda? Czyli po prostu Ameryka dogada się z Rosją, a my zostaniemy kompletnie na lodzie. I to jest największe zagrożenie, uważam, dla Polski. Natomiast trzy sprawy na sam koniec i chciałbym, żeby pan to wyjaśnił i mnie, i widzom, bo tutaj są trzy rzeczy, trzy moje wątpliwości się pojawiły. Pierwsza z nich, no nie wiem, czy jest co tu wyjaśnić, bo to chyba akurat jest nierozstrzygalny spór, ale a propos tego, że Białoruś i Ukraina to jest obszar cywilizacji turańskiej, czyli rozumiem, że tu, ta cywilizacja turańska zaczyna się za Bugiem i ona biegnie jakoś w poprzek, wzdłuż, w połowie Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. Nie bardzo się mogę z tym zgodzić, no chociażby z tego powodu, że kiedy były te, niezależnie jakie oceniamy, ale te ostatnie protesty biało-czerwono-białe w Mińsku i w innych punktach Białorusi, no to nie widziałem, wie pan, żeby to byli Azjaci. Azjaci oczywiście byli ci, którzy tłukli pałami tych protestujących, ale w tych ludziach, którzy protestowali, w tych sztandarach z pogonią widziałem raczej cywilizację Rzeczypospolitej, więc powiedziałbym raczej, że na tych przestrzeniach ścierają się ze sobą dwie cywilizacje. Turańska, reprezentowana przez tych omonowców z pałami, którzy katowali tych nastolatków tam na komendach, z cywilizacją jednak Rzeczypospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i tych tradycji jednak bliższych nam. I no i to jest oczywiście stary, nieostrzygający spór, czy Polska powinna popierać tą część, tą tradycję na tych terenach. Natomiast dwie sprawy. Pierwsza, i tutaj widzę pewną niekonsekwencję, gdybym prosiłbym pana o wyjaśnienie, to znaczy mówi pan, że Polska powinna, zachwala pan ostatnie 30-lecie jako okres wielkiej prosperity, poprawy cywilizacyjnej Polaków, nie ma problemów. Rzeczywiście, no wystarczy się rozejrzeć, prawda, jak wyglądała Polska w 89 roku, jak wygląda dzisiaj, jakie mamy wspaniałe drogi, jaka jest średnia płaca, jakie mamy rozpędzoną gospodarkę, gonimy Zachód. No a jednocześnie mówi pan, że projekt Mitteleuropy i polsko-niemiecki sojusz jest zagrożeniem dla Polski, ale przecież to wszystko, o czym pan mówi, ten awans cywilizacyjny jest dlatego. My się modernizujemy dlatego, że nie jesteśmy w rosyjskiej strefie wpływów, tylko w niemieckiej strefie wpływów, powiedzmy sobie to wprost, odrzućmy już tutaj sentymenty i jakiś taki zaawolowany sposób omówienia. Nasza gospodarka jest uzależniona od gospodarki niemieckiej, potęga gospodarki niemieckiej napędza polską gospodarkę i to, z czego pan jest tak zadowolony, jest właśnie dzięki Niemcom. No, krótko mówiąc, przy wszystkich zagrożeniach z tego płynących, to jest moje pierwsze pytanie do pana, a drugie, dał pan przykład Holandii jako kraju, który skupił się właśnie na bogaceniu i tak dalej, i tak dalej, i nie miał jakichś wielkich aspiracji, takich powiedziałbym mocarstwowych. Ale zaraz, w XVII wieku i potem w XVIII było 4 wojny o dominację światową nad wszystkimi lądami, nad wszystkimi morzami świata, między Holandią, Niderlandami, a Wielką Brytanią. Brytyjczycy złamali w końcu potęgę rzeczywiście i wygrali te wojny i Holandia nie została wielkim światowym mocarstwem, ale o co mi chodzi? Że potęga gospodarcza, którą pan postuluje, prędzej czy później, tak jest chyba prawo polityki, budzi również aspiracje i potęgę polityczną. W związku z tym, jak my się zrobimy bardzo silni, bardzo mocni, no to siłą rzeczy będziemy mieli też większe ambicje do gry na wschodzie.
Dobrze, zacznę od drugiego pytania. Myślę, że dobrze, że pan wrócił do tej Holandii, bo to rzeczywiście może być niejasne w tym krótkiej mojej wypowiedzi. Rzeczywiście, no Holandia oczywiście miała ten epizod, nie epizod, no całą epokę historyczną, w której starała się ekspandować politycznie, starała się rywalizować polityczno-militarnie. Natomiast proszę zobaczyć, że z chwilą, kiedy została wypchnięta z tej przestrzeni, w której rywalizowała, stała się państwem, które jest dzisiaj państwem świetnie prosperującym gospodarczo, jest państwem na bardzo wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego i dzisiaj no, nikt przy zdrowych zmysłach w Holandii nie postuluje odbudowy imperium kolonialnego holenderskiego. I podobnie jest z Rzeczpospolitą, która została wypchnięta z tej przestrzeni rywalizacji, wygrało inne mocarstwo, podobnie jak w przypadku Holandii, tam oczywiście się mocarstwa zmieniały. Tutaj na naszej przestrzeni mniej więcej obserwowaliśmy 4 takie główne mocarstwa, z którymi Polska rywalizowała, czyli powiedzmy od XIV wieku Luksemburgów, Zakon Krzyżacki, dalej Turcja, Szwecja, Niemcy i oczywiście i Rosja, mówiąc takimi ogólnie odnosząc się do ośrodków siły. I w tym zakresie nie widzę tutaj jakby żadnego dysonansu. Natomiast oczywiście istnieje prawo Lista, które mówi o tym, że wraz z potęgą gospodarczą istnieje taka groźba, zagrożenie rozwoju chęci, apetytów, ambicji politycznych. Natomiast myślę, że to Polski w ciągu dającego się określić czasu, no nie dotyczy tak naprawdę do tego, abyśmy zbudowali takie mocarstwo gospodarcze, które mogłoby sobie rościć aspiracje do podporządkowywania innych państw także pod kątem politycznym. To jest bardzo długa droga. Natomiast absolutnie się z panem nie zgodzę, że prosperity państwa polskiego po 89 roku jest jakimś produktem ubocznym budowy Mitteleuropy niemieckiej. No absolutnie nie. No tutaj się na to nie możemy absolutnie zgodzić. Myślę, że tych, powiedziałbym, przyczyn głównych rozwoju państwa polskiego w sensie cywilizacyjnym, utożsamiając to z koncepcją oczywiście tego cywilizacji technologicznej, to jest jakby głębsza sprawa. Wynika to z i procesów międzynarodowych związanych z rozwojem nauki, techniki, z rozwojem, jakby z podnoszeniem poziomu życia nie tylko przecież w Niemczech czy w Europie Zachodniej, ale w państwach cywilizacji informacyjnej, jak dzisiaj mówimy. Jest to bardzo silnie związane z polskim położeniem geograficznym i tym, że wreszcie elity państwa polskiego, mówię w latach 90., nie starały się budowania jakiegoś bloku polityczno-militarnego. Nie mówię o Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego, ale jeżeli mówimy o główny nurt polityczny i o decydentów, to rzeczywiście mieliśmy nawet takie koncepcje jak koncepcja Trójkąta Warszawskiego w połowie lat 90., o której dzisiaj mało kto pamięta. Koncepcja zaproponowana przez Longina Pastusiaka, koncepcja takiego, powiedziałbym, przeciwstawna do Trójkąta Lubelskiego obecnego, czyli koncepcja porozumienia Niemiec, Rosji i Polski, która później została przekształcona w koncepcję Trójkąta Kaliningradzkiego, ale już, że tak powiem, jakby wykonanie w postaci ówczesnego ministra spraw zagranicznych było fatalne. Natomiast, zresztą moim zdaniem spóźniona to inicjatywa. Natomiast w tym kontekście ja jakby nie wiążę tego, że jest to transakcja wiązana. Przyjmujemy wizję niemieckiej Mitteleuropy za nasz rozwój cywilizacyjny. No to jest moim zdaniem polityka kapitulacji. No jeżeli godzimy się na opcję proniemiecką dzisiaj i na przyjęcie, powiedziałbym, takiego niemieckiego protektoratu, to możemy absolutnie zapomnieć o budowie jakiegokolwiek mocarstwa gospodarczego. Zostanie dla nas rola tylko i wyłącznie podwykonawcy państwa półperyferyjnego. Zresztą, jeżeli spojrzymy dzisiaj na strukturę obrotu handlowego, obrotu towarowego z Niemcami, no to zobaczymy rzeczywiście, że chociaż ten eksport jest imponujący, bo stanowi blisko 29% ogólnych obrotów, jeżeli chodzi o eksport Polski, no to generalnie są to półprodukty. To jest, że tak powiem, bycie podwykonawcą dla gospodarki niemieckiej. I jeżeli chcemy tutaj rozwijać technologie high-tech, jeżeli chcemy wysokie technologie rozwijać, być innowacyjni, zyskiwać przewagę konkurencyjną w tej części Europy, ale w ogóle uczestniczyć w tym wyścigu technologicznym na świecie, no to nie możemy przyjmować na siebie roli protektoratu niemieckiego. No a moim zdaniem wiele na to wskazuje, że spora część polskiej sceny politycznej zaczęła się już mentalnie godzić z rolą właśnie tym, że Niemcy będą takim protektorem gospodarczym i będziemy... Nie, tak się nie stało i wie pan co, myślę, że w tej części tych środowisk intelektualnych istnieje właśnie ten taki spór, co jest racją stanu, a co jest interesem narodowym. Ja sam byłem świadkiem takiej dyskusji, gdzie ludzie z pierwszych stron gazet dyskutowali na ten temat i mówili, że dzisiaj tak naprawdę nie powinniśmy mówić o racji stanu i używać w ogóle tego pojęcia racja stanu. Zresztą proszę zobaczyć, że w strategii bezpieczeństwa narodowego RP z zeszłego roku nie ma w ogóle, nie pada w ogóle to pojęcie racja stanu, tylko powinniśmy mówić nawet o interesie narodowym. Dlatego, że czym innym jest, tutaj ta część sceny politycznej mówi, że czym innym jest interes państwa, a czym innym interes jest narodu. Interesem państwa jest zachowanie suwerenności, nienaruszalności granic i pewnej podmiotowości na arenie międzynarodowej. Natomiast jeżeli rozdzielimy rację stanu od interesu narodowego, to ta część sceny politycznej mówi, że no interesem narodowym Polski niekoniecznie jest posiadanie swojego suwerennego państwa, które może być mocarstwem gospodarczym, ale po prostu tego, żeby była ciepła woda w kranie, żeby tutaj były fajne drogi i żeby ta gospodarka rosła. To są dwie różne sprawy i byłbym bardzo ostrożny w takim formułowaniu tego typu tez.
No to zgoda, tylko że to są trochę ze sobą powiązane sprawy. To znaczy, jeżeli ludzie są bogaci, płacą duże podatki, te podatki wzmacniają państwo, prawda? Państwo się bogaci i staje się bardziej podmiotowe. Ale oczywiście to jest już dyskusja historiozoficzna trochę, natomiast z tym, wie pan, z tym Niemcami, no to moim zdaniem klamka zapadła. To znaczy, oczywiście jest, wszyscy mówią o wspólnocie europejskiej, o tym, że to są wolni z wolnymi, równi z równymi, ale Unia Europejska to Niemcy, to jest federacja niemiecka, zrobiona w dużej mierze przez Niemców. Niemcy dzięki swojemu gigantycznemu potencjałowi gospodarczemu dominują tam i wydaje mi się, że jednak podejmując decyzję o wejściu do Unii Europejskiej, w pewnym sensie staliśmy się wasalami Niemiec. Oddaliśmy część suwerenności nawet w traktatach, prawda, Unii. I proszę zwrócić uwagę, ja zawsze podaję ten przykład, panie Leszku, jako dziecko, jesteśmy mniej więcej z podobnego pokolenia, jeździłem pociągami i w PRL-u, w pociągach, pamięta pan, była taka mapka, sieć kolejowa w Polsce. Pamięta pan? I tam, gdzie był zabór pruski, niemiecki, to taka super gęsta sieć, mnóstwo tych połączeń, prawda? A potem tam, gdzie był zabór rosyjski, no to po prostu pusto, tam dwie linie kolejowe na krzyż i wielka pusta przestrzeń. Co mam na myśli? To znaczy mam na myśli, że trochę było tak, że te państwa, które w 91 roku po upadku Związku Sowieckiego odzyskały jakąś tam decyzyjność, no to miały dwie możliwości. Oczywiście można się oszukiwać, ale mogły pójść z Niemcami albo mogły pójść z Rosją. Białoruś poszła z Rosją i wygląda tak jak teraz. Polska poszła z Niemcami i weszła do Unii Europejskiej przez bramę branderburską. Podpisała traktat z Niemcami w 91 roku i wydaje mi się, że jednak to jest powód, dla którego Polska zrobiła taki skok cywilizacyjny, a co do tego, że jesteśmy peryferyjną montownią, to oczywiście to jest upokarzające, ale być może, wie pan, z czasem i bardziej będzie się wzmacniać ta nasza gospodarka, to, że my dzisiaj jesteśmy montownią, stanie się kołem zamachowym dla nas na przyszłość. Tak jak trochę z Chinami, które, proszę zwrócić uwagę, że były jedną wielką montownią Ameryki, a dzisiaj rzuciły tej Ameryce wyzwanie i już same robią to samo, co kiedyś robili dla Amerykanów.
Wie pan, ja myślę, że przystępując do wspólnoty europejskiej w 2004 roku, godziliśmy się na bardzo wiele kwestii, na wiele ustępstw, ale na pewno nie na rewizję układów poczdamskich. A dzisiaj patrząc na politykę niemiecką i na wypowiedzi niemieckich polityków oraz na te procesy, które toczą się wokół nas i w samej Polsce, no ewidentnie widać zakusy na rewizję układów poczdamskich. Pierwsza kwestia, zmiana pamięci historycznej i to, co Niemcy próbują robić i w sensie swojej soft power pokazywać, wybielać swoją rolę w II wojnie światowej. Ja mówię, że być może niedługo się stanie tak, że Niemcy będą starać się o, że tak powiem, zadośćuczynienie i o jakąś formę rekompensaty od nazistów za II wojnę światową, bo rzeczywiście, to oczywiście pół żartem, pół serio mówię, patrząc na to co rzeczywiście niemiecka soft power robi, jeśli chodzi o politykę historyczną. Druga kwestia, no to jest kwestia tych środowisk politycznych, które wprost w Niemczech akcentują potrzebę rewizji granic. I wreszcie trzecia sprawa, bardzo istotna, kluczowa, to jest kwestia strategicznego sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Im bardziej będziemy zależni od Niemiec, tym bardziej będziemy ergo narażeni na, tutaj powiedziałbym, takie targi niemiecko-rosyjskie, jeżeli chodzi o tę część Europy.
Jasne. Panie Leszku, moglibyśmy godzinami jeszcze rozmawiać. To, co pan teraz powiedział, wzbudza we mnie znowu pasję polemiczną. Chciałbym, ale czas mamy ograniczony, więc może tradycyjnie, tak jak poprzednie nasze spotkanie, zakończmy w ten sposób, że moglibyśmy się jeszcze raz spotkać i podyskutować. Co pan na to?
Może następnym razem o Niemczech i o koncepcji Mittel-Europy.
No właśnie, chciałem to powiedzieć, o Haushoferze, Neumannie i o tym, co się teraz tutaj dzieje. No dobrze, duża porcja realizmu, którą Państwo dzisiaj otrzymali. Bardzo dziękuję w Państwa imieniu, we własnym, Leszkowi Sykulskiemu. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu.
Dziękuję. Drodzy Państwo, subskrybujcie Państwo kanał, lajkujcie filmy, komentujcie, wspierajcie nas na Patronite. Piotr Zychowicz, Historia Realna.